Młodzi na kolanach przed świętym Józefem powiedzieli o swoich lękach, powiedzieli o tym, co wypełnia ich serca, ale czuliśmy, że pragnieniem ich serca jest to, by przekroczyć te lęki, by żyć pełnią tego, co powinno wydarzyć się tutaj na ziemi, w drodze, no właśnie, do nieba. Wszyscy jesteśmy w drodze do nieba i chcemy sobie to uświadomić, ale myślę, że warto powiedzieć o drodze. Młodych ekscytuje, pasjonuje droga. Lubią się wybierać w drogę. Lubią myśleć o jakimś celu. Właśnie niektórzy w sposób bezpośredni, a wielu duchowo przygotowuje się do tego, by pojechać do Rio de Janeiro. 2013 rok i to spotkanie kolejne światowe młodych. Powinniśmy o tym myśleć. Powinniśmy też może nawet dopomagać młodym, by się mogli tam też znaleźć. Wiara młodych to jest bardzo ciekawe zagadnienie, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć sobie trochę więcej. Mamy gości, którzy nas ubogacą słowem. Ubogaca nas dzisiaj Radom. Bardzo witam serdecznie pierwszego gościa z Radomia. To jest ksiądz dr Marek Adamczyk. Witam serdecznie. Szczęść Boże, księże Marku.
Witam serdecznie.
Duszpasterz akademicki w diecezji radomskiej, także krajowy duszpasterz Federacji Skautingu Europejskiego. Taka profesja naukowa to socjologia. Właśnie, zdradzę pewną tajemnicę. Otóż ksiądz Marek, wiem, że mówi bardzo dobrze o młodzieży, kocha młodzież, natomiast próbowałem go zaprosić i mówi, ksiądz mówi, jak mówi, zaprasza dobrze, przyjadę do Kalisza. Ale dlatego, że kocham świętego Józefa. Ze względu na świętego Józefa jest tutaj z nami, by powiedzieć o młodych. Święty Józef przyprowadza sobie tutaj tych prelegentów, bo ja księdza Marka dzisiaj widzę pierwszy raz na oczy, a ja księdza zaprosiłem. To jest właśnie ten fenomen tych spotkań pierwszoczwartkowych. Księże Marku, mów do nas o wierze młodych, o tym, do czego są wezwani, bo i do wiary, i do miłości. Powiedz nam tu zgromadzonym w Bazylice Świętego Józefa w Kaliszu, ale do tych rzesz, które są przy radioodbiornikach i przy odbiornikach telewizyjnych. Powiedz nam o młodych tak pięknie, jak potrafisz.
No obiecuję, że dam z siebie wszystko, chociaż muszę przyznać, że to miejsce i mówienie o młodości przy świętym Józefie to jest doświadczenie dla mnie bardzo głębokie i bardzo mocne. I tak sobie myślę, że rzeczywiście święty Józef jest dobrą osobą, przy której można mówić o wezwaniach młodości, o dylematach młodości i też pułapkach młodości. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że młodość jest pełna treści. Może jeszcze treści niewykończonej, niegotowej, ale jak gdyby to jest wielki projekt, który człowiek nosi w sobie na przyszłość i na całe swoje życie. Rzeczywiście młodość jest takim niezwykłym projektem, który się zaczyna urzeczywistniać. I dwa elementy w tym projekcie, którym jest młodość, wydają się niezwykle ważne, fundamentalne. To jest wiara żywa, osobista i to jest miłość, którą młody człowiek odkrywa i chce wypełnić swoje powołanie kochając. No jest taki moment w życiu młodego człowieka, w którym wiara zaczyna mieć rytm bardzo osobisty. Zmienia się w taką szczególną więź z Panem Bogiem. To jest taki moment gdzieś między dzieciństwem i młodością. Tutaj wszystko jest ważne. Atmosfera duchowa domu, rodzinnego, modlitwy, którymi dziecko nasiąkało. Bardzo ważne są pewne cnoty, które rodzice w dziecku uformowali. Ale przychodzi taki moment, kiedy młody człowiek musi dokonać osobistego wyboru. Odkryć Chrystusa, zachwycić się Nim i iść za Nim. I to jest moment fascynujący. To jest taki moment, w którym jest i wezwanie, i piękno. Ale bądźmy realistami. Tutaj są również pewne pułapki i o nich będę mówił. I druga rzecz, drugi element tego wielkiego projektu, którym jest młodość. Młodość to jest czas rodzenia się miłości. Ta miłość jest najpierw jakąś tęsknotą. Tęsknotą za tym, żeby żyć dla kogoś i żeby być kochanym. A potem ta tęsknota zmienia się powoli w jakąś rzeczywistość. Oj, to jest bardzo ważne, jaką wizję miłości młodzi ludzie w sobie niosą. jakie są ich tęsknoty za miłością. O tych dwóch rzeczach, o wierze młodych ludzi i miłości, będziemy mówili w kluczu wezwań, piękna, ale również jakichś zagrożeń. Młodzi ludzie dzisiaj żyją w kulturze wyboru. Ten wybór dokonuje się we wszystkich dziedzinach życia. Ten wybór dotyczy podstawowych wartości, dotyczy muzyki, dotyczy codziennego życia, tego, co się czyta, co się ogląda. I młodzi ludzie, przyzwyczajeni do tego, że ten wachlarz możliwości i wyborów jest bardzo szeroki, są nauczeni decydowania. I w tej wolności, w tym decydowaniu jest jakieś wezwanie niezwykłe. No dlatego, że można poszukiwać wiary głębokiej, prawdziwej, autentycznej. Gdzieś jest w młodości taki radykalizm, który szuka prawdy. Ale z drugiej strony jest tak, że to zanurzenie w kulturze wybierania, decydowania powoduje, że młodzi ludzie, którzy wybierają książki, którzy wybierają ubrania, którzy wybierają to, jaki portal internetowy jest w ich laptopie, w podobny sposób mogą podchodzić do wiary, w takiej mentalności konsumenckiej, takiego selektywnego wybierania. Rodzi się bowiem pokusa, żeby z wiary, z dogmatów, z wielu prawd wybrać te, które w danym momencie mi odpowiadają. I w ten sposób powstaje taki zdeformowany model wiary. Socjologowie tą wiarę nazywają bardzo różnie. Mówią o religijności zindywidualizowanej, mówią o religijności selektywnej, ale mówią również, posługując się bardzo plastycznymi obrazami, mówią o religijności majsterkowiczów albo kompozytorów. Majsterkowicz ze wszystkich prawd wybiera się takie, które mi odpowiadają, i tworzy się własny model, taki niespójny, niedoskonały, taki byle jaki. I to jest coś, co jest obecne w Europie Zachodniej bardzo mocno. U nas niestety też taki rys się pojawia. No co decyduje o tym, jakie prawdy w tym modelu selektywnym, modelu religijności Majsterkowicza wybieramy? No może być tak, że decyduje wygoda. Odrzucam te prawdy, które mają swoje konsekwencje, które mnie do czegoś wzywają, które wymagają jakiegoś trudu, wyrzeczenia, mocowania się ze sobą. Odrzucam jakieś prawdy moralne, które są trudne. Mówiąc o życiu wiecznym, przyjmuję to, że jest niebo, niekoniecznie to, że jest piekło, że jest czyściec. Czyli wybieram to, co jest wygodne. No czasami może być tak, że młody człowiek idzie za jakimś kaprysem. Może być w końcu tak, że o wyborze danych prawd do wierzenia, danych norm, decyduje dominująca moda. Jakaś mentalność, jakaś bezmyślność. Pójście za powierzchownymi prawdami, prądami, za tym, co modne. Benedykt XVI w Madrycie do młodych ludzi o tej religijności sprywatyzowanej, selektywnej, takiej byle jakiej, to mówił tak. Za Jezusem nie można pójść samemu. Temu, kto ulega pokusie, by pójść na własną rękę lub żyć wiarą według dominującej w społeczeństwie mentalności, grozi to, że nigdy nie spotka Jezusa Chrystusa lub skończy idąc za Jego fałszywym obrazem. Można powiedzieć, parafrazując dalsze słowa papieża, że taki Bóg skrojony na miarę naszych potrzeb nigdy nie będzie oparciem w chwilach trudnych, w chwilach krytycznych. Taki Bóg skrojony na miarę naszych ludzkich potrzeb nigdy nie będzie taką siłą, która kształtuje życie, nadaje mu piękno, moc, wytycza pewien kierunek. Jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem do Boga. Równocześnie w sposób nierozerwalny jest ona przylgnięciem do całej prawdy, którą Bóg nam objawia. Czyli z jednej strony to jest wybór Boga, przylgnięcie do Niego, wejście w taką osobistą, zażyłą relację, ale z drugiej strony wymaga to ufności i przyjęcia całej prawdy, którą mówi nam Bóg i którą mówi nam Kościół. I dopiero takie ufne pójście za tą prawdą sprawia, że wiara staje się wyrazista, mocna. O, wiemy, co kształtuje wiarę młodego człowieka i nie tylko młodego człowieka. Osobista modlitwa, zwłaszcza taka, która jest wierna. Osobiste wsłuchiwanie się w Słowo Boże, wierność Panu Bogu w codziennym życiu. O, to jest tak, że ta wierność to oczyszcza motywację, sprawia, że wiara się hartuje, wiara się oczyszcza. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jedna cecha wiary, na którą dzisiaj chciałem zwrócić szczególną uwagę. Jeden ze studentów podzielił się takim osobistym doświadczeniem. Mówił to w sposób bardzo szczery, trochę zawstydzony. Mówił tak: proszę księdza, rozpocząłem studia w zupełnie innym mieście. Nikogo nie znałem i czułem się trochę zagubiony. Trafiłem do akademika i w pokoju oprócz mnie było jeszcze dwie osoby. Pierwszy raz je widziałem, ale już na początku, przy pierwszych kontaktach, no poczułem taką sympatię, która powoli zmieniała się w przyjaźń. Wszystko było dobrze wtedy, gdy urządzaliśmy pokój, dzieliliśmy się poszczególnymi miejscami, ale dramat przeżyłem wtedy, kiedy wieczorem musiałem uklęknąć w ich obecności, żeby się pomodlić. I ten chłopak mówił tak, bardzo był zawstydzony. Ja, proszę księdza, modlitwa od czasów dzieciństwa była dla mnie naturalnym odruchem. Po prostu klękałem i modliłem się. A tutaj poczułem mocny lęk. Co oni powiedzą? Jeżeli zacznę się modlić w ich obecności, może stanę się tematem jakichś szyderstw, żartów. Pomyślałem sobie, że ich przeczekam, nie będę szedł spać i zobaczę, czy oni się modlą. I czekałem bardzo długo i o 1 w nocy skapitulowałem. Poddałem się i pomyślałem sobie, że nic się nie stanie, jeżeli ten jeden raz pomodlę się należąco. Wstyd mi było strasznie, ale tak zrobiłem. Patrzyłem uważnie, czy moi koledzy uklękną. Żaden z nich się nie pomodlił wieczorem. A potem następnego dnia przy jakichś rozterkach, w jakiejś burzy, która była we mnie, znowu nie zdecydowałem się, żeby uklęknąć. Odmówiłem pacierz, leżąc w łóżku. I to stało się moim nawykiem przez kolejne dni. Aż przyszedł taki moment, kiedy było pierwsze kolokwium. Do ostatniej chwili przed snem jeszcze się przygotowywałem. Patrzyłem w skrypt, przeglądałem materiał. Potem przebrałem się w piżamę i odruchowo uklęknąłem i wykonałem znak krzyża. I dopiero wtedy poczułem na sobie wzrok moich kolegów. No pomyślałem, teraz się dopiero zacznie. Po modlitwie szybko wskoczyłem do łóżka, a potem zobaczyłem zaskoczony, że moi koledzy też klękają i też się modlą. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że każdy z nas miał taki dylemat, czy pomodlić się. Moi koledzy też nieśli spać pierwszego dnia, bo chcieli mnie przeczekać. Potem okazało się, że jeden z moich kumpli, w którym mieszkałem, był szefem ministrantów, a drugi należał do wspólnoty azowej. A proszę zwrócić uwagę, jaki to niezwykły paradoks. Trzech gorliwych, młodych katolików udaje przed sobą osoby niewierzące. Ale to jest skutek jakiegoś lęku, który w nas jest. Wtedy, gdy boimy się wiary, gdy boimy się mówienia o Panu Bogu. Oto jest tak, że wiara, żeby była mocna, musi być wyznawana. Ten, kto wyznaje swoją wiarę, przyznaje się do Pana Jezusa, sprawia, że mocniej wierzy. O, to jest bardzo ważne, ten apostolski wymiar wiary. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który prowadzi życie sakramentalne, modli się, zna prawdy wiary, ale nie ma w sobie takiej cnoty odwagi, takiej cnoty pójścia za Chrystusem na całość. Boi się, że zostanie odrzucony, wyśmiany. No będzie taka pokusa, żeby swoją wiarę czynić bardzo, bardzo prywatną. W niesprzyjających okolicznościach szybko dopasuje się do otoczenia. Wiara umacnia się wtedy, kiedy jest wyznawana. Zwłaszcza wtedy, gdy jest wyznawana z jakąś szczerością, bez pychy, bez arogancji, bez poczucia wyższości. O, taki człowiek wiąże się bardzo mocno z Chrystusem. No Jan Paweł II w 1984 roku powiedział do młodzieży szwajcarskiej, że wiara to jest nasza zwięzła formuła na alternatywny styl życia. Dzisiaj młody człowiek musi mieć taką odwagę, żeby prowadzić alternatywny, inny styl życia, żeby żyć tak mocno Chrystusem. Wiara umacnia się wtedy, kiedy jest wyznawana. Jakimś niezwykłym obszarem zagubienia młodych ludzi jest życie małżeńskie i rodzinne. Socjologowie odnotowują tutaj niezwykłe pęknięcie, jakiś paradoks. Bo z jednej strony młodzi tęsknią za miłością prawdziwą, wierną, wyłączną, trwałą, a z drugiej z jakąś niezwykłą łatwością decydują się na taki model związku, który jest miłością na próbę, który z definicji wprost jest nietrwały. No jak to jest? Z czego to wynika? Może dlatego, że nie ma w młodych ludziach takiej wiary w to, że miłość wierna, miłość na całe życie, miłość, która owocuje szczęściem, że taka miłość jest możliwa. I dzisiaj wielu młodych ludzi już ma jakieś doświadczenia bardzo negatywne. Już ta otwartość na rozwiązłość, na wzorce europejskie, to już sprawiła, że jest wiele ludzi pokiereszowanych, niewierzących w miłość, chcących przeżywać tylko jakieś teraźniejsze, chwilowe doświadczenia. No jeszcze raz, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób młodzi ludzie dzisiaj pojmują słowo miłość. Z jednej strony pragną stałości i życia dla ukochanej osoby, ale to pragnienie miesza się z oczekiwaniem, że miłość będzie dostarczała wspaniałych emocjonalnych przeżyć albo jakichś doświadczeń i wrażeń seksualnych. No jest jakieś dziwne pęknięcie, jakieś przyjęcie takiego modelu miłości, który nie jest pełny, który jest ograniczony do jakiegoś wąskiego wycinka myślenia o miłości. No nie bez znaczenia jest tu korzystanie ze współczesnych mediów. No to jest tak, że przeciętny nastolatek, jak mówią statystyki, poświęca na internet od 17 do 20 godzin tygodniowo. Nasiąkamy pewnymi wzorcami, pewnymi oczekiwaniami. Jest takie badanie doktora Szymona Grzelaka, według którego do korzystania z pornografii w internecie przynajmniej 5 razy w miesiącu przyznaje się 28% 15-latków. W niektórych szkołach to przekracza 40%. Do codziennego korzystania z pornografii przyznaje się 16% 14-latków. Jakby czujemy, że ten zdeformowany sposób patrzenia na miłość, to on dotyczy tego, że albo ograniczamy miłość do uczucia, do doświadczania wrażeń, do zbierania ich i to miłych wrażeń, albo zawężamy miłość do doświadczeń seksualnych. No to jest jakaś makabrycznie zubożona wersja miłości. A często jest tak, że nawet młodzi ludzie mają jakieś nawyki w myśleniu. No trzeba byłoby przełamać taką niewiarę w to, że prawdziwa miłość, miłość, ta wizja miłości, którą prezentuje chrześcijaństwo, jest możliwa. Jan Paweł II w 1986 roku w Lyonie do młodych ludzi powiedział tak. Najpierw postawił pytanie, czy prawdziwa i trwała miłość jest jeszcze możliwa? A potem odpowiedział, w imię Chrystusa mówię wam, to jest możliwe. Takie są Boże plany względem rodziny. Wpisany w was obraz małżeńskiej miłości, o ile takie jest wasze powołanie, jest przepiękny. Odpowiada powołaniu do życia istoty ludzkiej, do życia mężczyzny i niewiasty. Jednak miłości małżeńskiej uczyć się trzeba dzień po dniu. I tutaj wasza odpowiedzialność zaczyna się już dzisiaj. Miłości małżeńskiej i szacunku dla drugiego człowieka trzeba się uczyć dzień po dniu. No młodzi ludzie, młodzi, uwierzcie w to, że taka miłość jest możliwa. Więcej, dajcie się oczarować pełnej wizji miłości. My czasami błądzimy, dlatego że redukujemy chrześcijański sposób patrzenia na miłość do zakazów, do ograniczeń. No spróbujmy zauroczyć się pełną wizją miłości. To niesamowite. To, co oferuje nam Kościół, to jest taka miłość, która jest trwała, głęboka, uporządkowana, krok po kroku. No jest w niej miejsce na zachwyt i emocje, które rodzą się w chwili zakochania. Ale jest też miejsce na inne uczucia, które przychodzą z wiekiem. Na uczucie odpowiedzialności za drugą osobę, na uczucie bliskości, zżycia się z drugą osobą. Jest miejsce na wspólne doświadczenie radości z osiągnięć małżeńskich. No to w tej warstwie uczuć. Ale jest również moment na decyzję, na trwały wybór drugiej osoby, na powiedzenie: chcę być z tobą, chcę zaryzykować życie. Jest w końcu moment i miejsce i czas na miłość cielesną, na cieszenie się sobą. O, dobrze to Pan Bóg skonstruował, że chciał, żeby dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, małżonkowie, przeżywali takie chwile, które są zarezerwowane tylko dla nich, które są źródłem radości, nawet jakiejś przyjemności. Świetnie to Pan Bóg skomponował, że chciał, żeby z tych chwil miłości, delikatności, bliskości rodziło się nowe życie. Bo to jest taka wizja, którą się trzeba zauroczyć, którą trzeba pokochać. No stając przy świętym Józefie, prośmy Pana Boga o taką wiarę prawdziwą, taką wiarę, która nie jest wyrywkowa, krótkotrwała, ale taką wiarę, która pozwala spotkać się z Jezusem i przejść z Nim całe życie. No prośmy również za pośrednictwem świętego Józefa o dar zauroczenia się miłością prawdziwą, która nie jest tylko emocją, która nie jest tylko uczuciem. Prośmy, żeby święty Józef prowadził wszystkich młodych ludzi naszej ojczyzny. Bardzo dziękuję.
I z tymi intencjami pójdziemy na mszę świętą. Ksiądz dr Marek Adamczyk tu z nami, bardzo dziękujemy. Można by powiedzieć w podsumowaniu odwagi. Może jak mało gdzie ksiądz Marek to przeczuwał, bo wiedział, co powie, a my teraz to odkrywamy. To słowo zabrzmiało bardzo wyjątkowo, bo to w kontekście spotkania ze świętym Józefem słyszymy: nie bój się, nie bój się, Józefie, wziąć Maryi do siebie. Dlatego młodzi tutaj w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu mogą usłyszeć stąd wyjść z takim właśnie wezwaniem: nie bój się, nie lękaj się, odwagi w wyznawaniu wiary, odwagi w przeżywaniu prawdziwej, pełnej miłości. Tego sobie wszystkim życzymy, bo to jest nam potrzebne, ale szczególnie o to będziemy modlili się dla ludzi młodych. Jeszcze raz dziękujemy księdzu doktorowi Markowi Adamczykowi.